Prasa czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, dołączam do Jarka Pechczyńskiego, który realizuje dla Państwa, zawahałem się, spojrzałem w okno, chciałem powiedzieć wieczorny program. Program jest jak najbardziej jeszcze dzienny. Od niedzieli na czołówkach doniesień radiowych, prasowych, telewizyjnych naszego regionu królują sprawy dotyczące Lecha Poznań i nic się nie zmieniło, nic się nie zdezaktualizowało przez te dwa dni. Jest gorąco, może nawet coraz bardziej goręcej. Kilkadziesiąt minut temu przyjeżdżałem koło lokomotywy stojącej przy ulicy Bułgarskiej. Taka sobie bidulka stała samotna, bez maszynisty, bez ludzi w środku. Sobie pomyślałem, to taki symbol dzisiejszy tego naszego klubu. Trudno powiedzieć,
żeby... Łukaszu, nie jest taka samotna. Wczoraj wszystkie materiały telewizyjne Lechu kończyły się przy tej lokomotywie.
A ja myślałem, że na taki oryginalny bonmot wpadłem. Grzegorz Hałasik, nasz redakcyjny
dobry wieczór.
Kolega. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie odarł mnie ze złudzeń. Ja mimo wszystko będę was pytał dzisiaj o rozkład jazdy. Czy nie leci z nami pilot, tylko czy jedzie maszynista i w jakim kierunku ta lokomotywa zmierza? Te pytania będę także zadawał Hannie Urbaniak, Gazeta Wyborcza, i Norbertowi Kowalskiemu, Głos Wielkopolski.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam was serdecznie. Cofnijmy się troszeczkę w czasie. Adam Nawałko obejmuje Lecha Poznania. Was jak zawsze dziennikarze tutaj duszą sprawy wizerunkowe, PR-owe i wszyscy cmokają z zachwytów i mówią: cudowny strzał wizerunkowy, Lech na czołówkach doniesień medialnych, cytowalność na poziomie maksymalnym. No i zapowiadało się to całkiem nieźle. Pomysł, przynajmniej biznesowo, PR-owy, wydało się z tego całkiem dobry. No i co się dalej stało? To tak błyskawicznie zaczęło topnieć.
Biznesowo pomysł na pewno wypalił, bo patrząc oczywiście na samym początku tej przygody Adama Nawałki z Lechem, ten poziom cytowalności, o którym wspominałeś, ten, nazwijmy to nawet ekwiwalent reklamowy, ta obecność w mediach, to Lechowi wypaliło niesamowicie i z punktu widzenia takiego wizerunkowego, PR-owego to był strzał w dziesiątkę, chociaż sami kibice też sobie zdawali z tego sprawę, bo o tym się mówiło, że to jest po to, żeby uspokoić kibiców i tak dalej, i tak dalej. No niestety, tak jak początek był wspaniały, tak ten koniec wizerunkowo jest już tragedią. Też trzeba sobie nazwać wprost, bo Lech Poznań w tej chwili wizerunkowo, tak jak na początku dużo zyskał, tak na końcu dużo stracił.
To co, lepiej było nie zrobić takiego wielkiego wizerunkowego show i takiego zalicytowania wysokiego po to, żeby tak bardzo teraz nie było takiego wielkiego dysonansu?
W trudnej sytuacji, w której był Lech, jak pamiętamy, gdy przychodził trener Adam Nawałka, to jednak wydaje mi się, że wtedy należało kierować się mimo wszystko sprawami stricte sportowymi, bo oczywiście szum był ogromny. Przyjście Adama Nawałki wielu kibicom jakby pozwoliło bardzo szybko zapomnieć o tych problemach, w których Kolejosz, no jednak przed przyjściem byłego selekcjonera cały czas przez długi okres, tak, od początku sezonu, od końcówki poprzedniego sezonu był, pozwoliło to zapomnieć, jakby nabrać takiej nowej wiary, nowej nadziei, no bo w tamtym okresie, gdy przychodził te 4 miesiące temu Adam Nawałka, myśmy sobie zadawali pytanie, no ale kto? Także to wydawała się taka naturalna z jednej strony kandydatura, no ale kandydatura, po której spodziewano się naprawdę wiele. Naprawdę wiele. No i te jakby nadzieje nie zostały spełnione.
To był trener, którym szefowie Lecha udowodniali niedowiarką. I jeszcze nawet może chcieli powiedzieć, to nie jest nasze ostatnie słowo, tylko że na końcu się pytamy i po co jest ten miś? No właśnie, po co, nikt nie wie, nie będzie się pytał. No niestety pytamy. Natomiast trochę zamykali usta krytykom szefowie Lecha, bo o minimalizm byli, posądzali, że piłkarze tanich, że trenera wzięli wychowanka, bo też grosze kosztował w porównaniu dokładnie z trzeciej ligi. Iwan na pewno dużo, najmniejsze zarobki od czasów podejrzewam zatrudnienia Mariusza Rumaka na samym początku, bo później Rumak też już troszeczkę to wynagrodzenie pewnie rosło, więc taki wariant oszczędnościowy pierwszy, niby waleczny, więc Adam Nawałka był taki...
Nenad Bielica tam
tak, właśnie,
swoje zarabia.
Tak, ale po właśnie Bielicy znowu skromnie i teraz wielkie pieniądze dla całego sztabu i tu nawet to nie są mity, bo audyt finansowy to wszystko nam pokazuje i nikt nie ukrywał, że utrzymanie sztabu Nawałki miało kosztować około 3 milionów złotych rocznie, z czego około połowy dla Nawałki, a około połowy dla jego asystentów z najbliższego otoczenia. Nie mówimy o analitykach, którzy już byli w zasobach kadrowych.
Ale to w ogóle strasznie profesjonalnie brzmiało. Tak. Wagą współpracowników, specjaliści od dietetyki, od popołudniowej drzemki, od jakichś psychologicznych.
Więc właśnie, jeśli o to chodzi, to Lech i tak na dosyć wysokim poziomie ma sposób organizacji meczów i pracy drużyny. Legia może się równać, może nawet mieć wyższy, aczkolwiek nie znam szczegółów.
Nawet miał przed przyjściem na Wałki.
Dokładnie tak. I też ten poziom logistyki hotelowej. Ja nawet mam okazję dosyć blisko się temu przyjrzeć ostatnio w Erywaniu, bo tam przez różne zawirowania, przez moment naprawdę byłem bardzo blisko. W tym samym hotelu widziałem, co tam było, do czego pokoje hotelowe są wynajęte, że w niektórych nie mieszkają piłkarze, tylko tu jest magazyn, tu masażysta, na jeden wyjazd. Więc jestem w stanie sobie tą logistykę wyobrazić, ale w reprezentacji Polski to było jeszcze bardziej rozbudowane. Prosta różnica. Piłkarze jadą na zgrupowanie, to śpią po dwóch w pokoju. Tylko trenerzy mają jednoosobowe pokoje. A w reprezentacji Polski w Arłamowie każdy pokój, prawie że z salonikiem.
I na Wałka, to piętno na Wałka.
I na Wałka które... właśnie takie Bizancjum wokół siebie miał zbudowane w reprezentacji Polski. I to już trochę budziło moje wątpliwości, gdy tu się pojawił, że to jednak za dużo, za daleko idzie. No nie jesteśmy Realem Madryt jednak.
Ale przecież... Zaraz
wspomniałem nawet te kwestie logistyczne, o których mówisz. To, co Adam Nawałka zbudował w kadrze, jeśli chodzi o te Bizancjum, jak to ładnie nazwałeś. Owszem, o tym się mówiło, ale jeszcze też nie zapominamy też o aspekcie stricte sportowym, bo gdzieś tam w tych wszystkich głosach hura optymizmu pojawiały się też głosy takie sceptyczne, że nie wszyscy tak naprawdę do Adama Nawałki sportowo byli przekonani, że jednak to jest trener, który tak naprawdę w piłce nożnej do tej pory nie osiągnął wiele jako trener. Oczywiście pomijam jego sukcesy jako zawodnik, bo owszem, trzeba mu oddać to, co zrobił z kadrą, bo zrobił wynik, jakiego na pewno nie mieliśmy. Inna kwestia,
że... Jednak wiele osiągnął z kadrą.
Jednak z kadrą, tak, oczywiście. Z kadrą jak najbardziej tu się zgadzam, ale jak cofamy się do piłki klubowej, Górnik Zabrze, dobra, wynik, który rzeczywiście...
Przyzwoity.
I to można zaliczyć na plus, ale cofamy się bardziej, mamy Gieksę, Katowice, mamy Jagiellonię, Białystok.
Zagłębie Lubin.
I nagle się okazuje, że Adam Nawałka wcześniej pracował w iluś polskich klubach i tak naprawdę jedynie w Górniku Zabrze osiągnął wynik na miarę tego klubu jako tak przyzwoity.
I niestety reprezentacja Polski, jak wyglądała na mundialu w Rosji, też pamiętamy. Była jednak nieprzygotowana. Wspominamy Euro 2016. Jest jedynym polskim trenerem, który awansował na dwa duże turnieje z rzędu, ale na Mistrzostwach Świata jednak reprezentacja Polski wypadła blado. Jednak zawalił.
To prawda, ale nie bez przyczyny mówiono, że Le gra jak reprezentacja Polski na mundialu. Pojawiły się w ostatnich
meczu, tak.
Nie tylko chyba w ostatnim
meczu. Wiosną ogólnie, tak. W tym kierunku trener Nawałka zmierzał z budową.
Tak naprawdę wejdę, Łukasz, jeszcze tylko w słowo. Jeśli tak spojrzymy na te wszystkie mecze Adama Nawałki, to pokuszę się o to, że najlepszym meczem Lecha Nawałki był mecz z Legią, ale nie dlatego, że został wygrany, tylko i wyłącznie dlatego, że było widać, że piłkarze wtedy walczyli. Bo tam jakości piłkarskiej, jako taką moim zdaniem, też zbyt wiele nie było.
Ten filmik, gdzie Adam Nawałka pokazuje tak ostentacyjnie na zegarek przed tymi przygotowaniami przed meczem z Legią, jest chyba 4:30, za 15 minut Niemcy zatakują Polskę, Adam Nawałka już rozpracowuje Legię.
I to znaczy, to co miało być jakby największym... Tak, to co miało być jakby największym atutem Adama Nawałki tutaj w Lechu i to, na co na początku zwracano uwagę, później obrócono jednak w jego wady, tak? Bo zaczęto jakby gdzieś tam szydzić, wyśmiewać z jego stylu pracy, z tych wielogodzinnych analiz.
I to też są te kwestie wizerunkowe, od których zaczęliśmy.
Ja mam taką teorię, że... już odstawiając na bok, jakim trenerem jest Adam Nawałka, to chciał wnieść do Lecha Poznań troszeczkę wielkiego świata i się odbił z tym, bo jednak jesteśmy ekstraklasą, jesteśmy polską ligą.
No, tylko właśnie, czy to taki wielki świat, może to było wzorowane na jakimś wielkim świecie, ale do końca wydaje mi się, że to był przerost formy nad treścią. Co do jego pracoholizmu wręcz. Generalnie nie oszukujmy się, pracoholizm to jest choroba.
Tak,
i do niczego dobrego to nie prowadzi. I wręcz do tego jeszcze sieje złą atmosferę na najbliższych współpracowników, którzy w pewnym momencie mogą wpadać i w kompleksy, i w wyrzuty
sumienia. I jeszcze muszą siedzieć z nim do rana nad tymi analizami.
Na dobrą sprawę, ja myślę, że większy pożytek byłby i z Adama Nawałki, z jego współpracowników, jakby czasem jednak odpoczął i się wyspał 8 godzin na przykład. I byłby większy pożytek z tego. I wcale się
macie
nie...
rację. Ja też
nie przypominam się w ogóle historia. Nie mówię, gdyby nie te wyniki, bo gdyby Adam Nawałka miał wyniki, to każdy by jak zwykle przemykał.
Oczywiście, że powinien się wyspać. Pamiętam historię Andrzeju Strejrale, legendarnym trenerze Legii naszej reprezentacji i wielu jeszcze innych klubów, któremu podobno kiedyś w nocy przyśnił się jakiś wariant rozegrania rzutu wolnego, budził się z krzykiem, budząc żonę, no właśnie zapytał, on powiedział, wiesz, bo wiem, jak tutaj dośrodkować i tak dalej, to taki ten, więc może warto niekiedy pospać. Słuchajcie, o Nawałce trochę sobie teraz porozmawialiśmy, no to czas na zarząd, ta druga część, która musi w tym małżeństwie funkcjonować jako taką. Ja najpierw zadam takie pytanie, czy Lech potrafi rozstawać się z trenerami? Już nie pytam zatrudniać, ale śledząc przykłady paru ostatnich lat, to co się zdarzyło, bo to nie jest do końca eleganckie rozstanie, które teraz nastąpiło. To co się działo też w ostatnich tygodniach przed zwolnieniem Adama Nawałki, takie przecieki pewne kontrolowane, troszeczkę już takie podważanie jego pozycji, dało się to chyba wyczuć. Jesteście bliżej klubu, możecie też powiedzieć, co tam z tego, z tej bułgarskiej wypływało.
Ja myślę, że w tym sezonie rozstania zarówno z trenerem Dżdżewiczem, jak i z trenerem Nawałką pozostawiły grubą rysę na wizerunku tutaj Lecha Poznań i jego obecnych władz, no bo jednak gdy się umawia z jakimś trenerem na pracę, to po pierwsze raczej rzadko zwalnia się go po 4 miesiącach, a po drugie, no nie robi się tego właśnie w takim stylu. Gdzieś przed meczem z Koroną te przecieki, które wychodziły i o tym, że ultimatum, że zostanie zwolniony, i o tej liście piłkarzy, którzy zostaną wyrzuceni jakby latem. To wszystko to jest takie troszeczkę sobie brudzenie we własnym gnieździe i każe zadać pytanie w zasadzie, jaki cel chcemy przez to osiągnąć.
Nawałka był na końcu sam, tak jak sam był Iwan Dżurdżewicz. Mówiono, takie zdjęcia widziałem właśnie. To więcej mówi niekiedy niż jeden przekaz. Ten Iwan osamotniony, stojący pod płotem w Częstochowie i tak naprawdę wystawiony przez klub trochę na
czynacie. Przede wszystkim się niczego nie bał. Nie bał się konfrontacji. To był człowiek odważny. I dlatego tam się pojawił. Adam Nawałka był otoczony swoimi najbliższymi współpracownikami. Oni byli jego najbliższym kręgiem zaufania i w ich otoczeniu się bardzo dobrze czuły. I oni zawsze blisko niego byli. Więc to trudno mi powiedzieć, czy to nie było takiej samotności trenera w przypadku Adama Nawałki. Bo Iwan Dżdżewicz, no, brakowało pewnie takiego wsparcia z góry w tym trudnym momencie, aczkolwiek też już nie wiem, czy jest sens aż wracać, gdy już okazało się, że jednak Iwanowi nie idzie z prowadzeniem drużyny tak, jakby wszyscy chcieli, że jednak jakieś tam braki są, no to zbudowano wokół niego taką jakby strukturę doradczą. To też źle, bo to gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, więc też do końca to trochę
pod koniec zagubione. Sezonu też się o tym przekonaliśmy.
Dokładnie.
W zasadzie triumvirat.
Dokładnie. Natomiast myślę, że problemem nawet nie jest samo zwalnianie trenera, tylko co dalej, do czego ma prowadzić. Bo z jednej strony, dobra, może to uciąć coś, co idzie w złym kierunku. I tak mamy w przypadku Adama Nawałki. Tylko że tam przy Bułgarskiej nikt nie ma w tym momencie zielonego pojęcia.
Czy to nie jest trochę od bandy do bandy? Bo kiedyś było tak, że trzymano trenerów, jak tylko dało się długo. Lech słynął z tego, że ma cierpliwość. José María Baquero, Jan Urban, dawno mówiono, że powinni odejść. Urban rozpoczął nowy sezon po bardzo słabym sezonie, który kończył. Teraz idzie to w jakąś drugą?
10 lat, 8 trenerów, bo od Franciszka Smudy, którego zresztą dzisiaj zwolniono z Górnika Łęczna, czyli nie ma dnia bez zwolnionego trenera. W 2009 roku wiosną zakończyła się umowa Franciszka Smudy, 3-letnia, wypełniona, nie przedłużono jej, ale
wypełniona.
Dokładnie od tego czasu żaden trener nie wypełnił kontraktu, gorące krzesło i w ciągu tych 10 lat było 8 trenerów na lata.
Którzy nie dotrwali do lata.
I trzech
to
tymczasowych.
To też już będzie bon mot na lata.
I grupa tymczasowych, tak? Chrobak, Ulatowski.
To stała grupa.
Tak, taka w tej chwili stała, bo i teraz nawet nie wiem, jak traktować Dariusza Żurawia, czy tymczasowego.
Tymczasowy Aleksandra.
Wygra Wukowicza. Wygra 2-3 mecze i może jeszcze będą głosy.
Każdy ma swojego Wukowicza.
No właśnie.
Ale to jest to, Grzegorz, o czym ty mówisz. Jakby to też świadczy o tym, że tak nie do końca w klubie, w Lechu, wiedzą, jakich trenerów zatrudniać i po co. Bo to, że oni są tak często zmieniani, to, że nie wiadomo w którym momencie i tak dalej, świadczy też o tym, że te ruchy wszystkie nie były do końca przemyślane, bo ja uważam, że ruch z zatrudnieniem Adama Nawałki, no nie był przemyślany, bo to nie był trener, który był w tym momencie, w którym znajdował się Kolejosz, tutaj potrzebny. Owszem, on odniósł skutek ten marketingowy, wizerunkowy, okej, ale co dalej? Wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę z tego, jaki Adam Nawałka jest, jak grały zespoły za niego, jaką filozofię pracy wyznaje, że tutaj będzie właśnie miał te różne zachcianki i takie potrzeby.
I taka trochę dziwna taktyka prowadzenia treningów, prawda? Mniej grania piłką, więcej jakiegoś
tak,
takiego przesuwania
się. Tak, że będzie ten słynny
się
niski pressing, że to nie będzie efektowne dla oka, a przede wszystkim przychodził w momencie, w którym trzeba było tego Kolejorza dźwignąć z kolana. Wiedzieliśmy, że to trener, który lubi pracę organiczną, który nie wyrzuci, który i tak dalej, więc
to słuchajcie, jeszcze trochę o zarządzie porozmawiajmy, bo Andrzej Twarowski w Kanal Plus rzucił takie bardzo mocne pytanie, czy Piotr Rutkowski, wiceprezes, który jeszcze do niedawna odpowiadał formalnie za sprawy sportowe, teraz teoretycznie tym dyrektorem sportowym jest Tomasz Rząsa. Czy Piotr Rutkowski powinien, czy w innym klubie, w którym właściciel nazywa się również Jacek Rutkowski, Piotr Rutkowski jest jego synem, czy przetrwałby po tylu wizerunkowych, sportowych, no, różnego rodzaju wtopach, które ten klub, tym klubem targały od wielu lat. To pytanie jest pytaniem, które mają odwagę zadawać dziennikarze. Na pewno nikt takiego pytania nie zada w klubie, wewnątrz, bo...
To z zewnątrz takie... Tak, wewnątrz ciężko. Z zewnątrz pytania faktycznie padają, ale Piotr Rutkowski jasno i w bardzo emocjonalny sposób udzielił odpowiedzi na konferencji z Iwanem
Grzybczykiem.
Nigdy się nie poddam, używając wulgaryzmu, więc mamy odpowiedź na to pytanie. No, klub jest...
Tylko to teraz kładzie się cieniem też na jego wizerunku, bo będzie to ciągle w zasadzie mu wypominane.
Obawiam się, że... Przy Bułgarskiej nie przejmują się za bardzo tym wizerunkiem. Ci, którzy powinni się przejmować, ci, którzy są wokół i starają się go kreować i pracują na co dzień, się przejmują. Ale ci, którzy są, powinni być na świeczniku, bo trochę są schowani ci prezesi jednak ostatnio, tak poza krótkim wywiadem udzielonym rzecznikowi Maciejowi Henszlowi, tak w niedzielę, no to właściwie nie słyszeliśmy żadnej i w oświadczeniu żadnej wypowiedzi prezesów Klimczaka i Rutkowskiego.
Damian Smyk, portal weszło.com, takie czytawia kolejne pytanie. Jeżeli przez trzech trenerów w ciągu roku się zwalnia, latem należy wywalić 12-13 zawodników. Od 2015 nic nie wygrałeś z drugim budżetem w lidze. To wypadało mieć odrobinę autorefleksji i stanąć przed lustrem, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja potrafię zarządzać klubem. Czy takie pytanie w ogóle jest stawiane? Co się dzieje w to, co do was dociera za kuluarów Lecha, czy ktokolwiek tam tego typu pytanie stawia?
Podobno Jacek Rutkowski jest już trochę zdenerwowany, bo nie bywa za często przy Bułgarskiej, ma swój interes.
Ale każdy przyjazd zawsze jest dosyć taki...
Nie, niekoniecznie. My nawet o tych jego wizytach nie zawsze wiemy. Jak ktoś go gdzieś nie dostrzeże, to czasami nie wiemy, czy on był, czy nie był, bo trzeba go dostrzec, bo on się nie afiszuje. Zresztą on oficjalnie mówi, że on tak nie wnika w sprawy klubu. On wszystko zostawił.
No tak jak z bossami sycylijskiej mafii. Czy ktoś kiedyś widział Capo di Tutti? Capi.
No, o właśnie. Natomiast bywa czasami i niekoniecznie tak, jeżeli wpada do klubu w trakcie, to tak, to po coś. Jak coś się dzieje i jest w kontakcie i ma mimo wszystko wpływ. Ja słyszałem, że na przykład zatrudnienie Nenada Bielicy odbyło się, gdy był gdzieś w Chinach, troszeczkę odcięty od takiego bezpośredniego kontaktu, bo nie chciał, podobno był zwolennikiem utrzymania Jana Urbana, nie zwalniania Jana Urbana, a tutaj już wszyscy mieli troszeczkę dosyć Jana Urbana i gdy Jacek Rutkowski w interesach poleciał do Chin, nie było z nim takiego bezpośredniego kontaktu, 8 godzin różnicy, to szybko dokonano zmiany
śledzą
i niezależną, autonomiczną decyzję władze klubu podjęły, więc jakiś wpływ Jacek Rutkowski na klub ma. Był na meczu z Górnikiem, bo akurat miałem okazję siedzieć stosunkowo blisko i go widziałem, zrobiłem zdjęcie. Wyglądał naprawdę na przerażonego.
Ale przy okazji Adama Nawałki podobno było odwrotnie, to znaczy Jacek Rutkowski był zwolennikiem zatrudnienia Adama Nawałki. Tak.
A wiesz, wtedy był?
Ja wiem, czy nie przy Bułgarskiej.
Tak, ale chyba nawet rozmawiał, też tak słyszałem, bo oczywiście nie byłem przy tej rozmowie, ale chyba z Adamem Nawałką wręcz rozmawiał osobiście, tak. Bo to już taki trener jest z półki najwyższej i tutaj już był zainteresowany Jacek Rutkowski takim bezpośrednim spotkaniem z Adamem Nawałką. I faktycznie, i teraz taka zdenerwowanie ewentualne Jacka Rutkowskiego może wynikać raz, że ktoś tam jednak w tym klubie tej roboty sportowej za dobrze nie robi, że biznesowo jest okej, póki są wychowankowie, bo za chwilę ich zabraknie, to jest inna sprawa. Natomiast póki są, to są z tego pieniądze i klub się bilansuje na plus, ale ze sportową robotą nie tak. I z drugiej strony to, co może Jacka Rutkowskiego denerwować, no to jednak ten jego pomysł z Adamem Nawałką, no przekonał się, że nie wypalił. I widział to na własne oczy w meczu z Górnikiem Zabrze, bo to wiemy na pewno.
I widział, że to, co zrobił, nie było dobre.
No dokładnie.
Cytując,
tak.
Parafrazując Biblię.
Tak, my tak mówimy o kwestii sportowej dużo pod kątem trenera Nawałki. Byłych zresztą trenerów o tym pionie sportowym też zaczęliśmy mówić o postaci pana Piotra Rutkowskiego, tylko też zwróćmy uwagę na to, jakich piłkarzy ma Lech w ostatnich sezonach, a w zasadzie jakich transferów dokonuje, bo ile na plus zdecydowanie rzeczywiście Gytkier, który się broni, i to jest jedno z niewielu udanych posunięć, o tyle od ładnych paru lat w zasadzie ten pion sportowy kuleje Nie tylko poprzez trenerów, ale
wiesz,
poprzez decyzje trenerów.
Ja patrzę na kadrę Korony Kielce i nie rozumiem przebiegu meczu w Kielcach.
Ta Korona nie była nic lepsza.
Ale pamiętam mecz Korony Kielce w Poznaniu, wtedy, kiedy Legro w grupie mistrzowskiej, kiedy przejął Gino Lecteri ze swoim przetrzebionym zespołem i zakasował tak wszystkie sektory boiska, że Lech, będący wtedy w dobrej formie, nie był w stanie.
Zaczęło się wtedy w Lechu wszystko sypać, natomiast to, co
jest kwestia tego, czy też dobieram odpowiednich zawodników pod kątem psychologicznym, bo jednak właśnie może tutaj też jakiś
błąd. To piłkarsko niekoniecznie są źli zawodnicy.
Na pewno nie są to zawodnicy na drugą połówkę tabeli, to bez dwóch zdań.
Tak.
To jest kadra, która spokojnie powinna bić się o okolice podium.
I to jest problemem, że 5 lat temu na przykład, 6, to by zdarał się 1-2 nietrafione transfery na kilka, a teraz jest odwrotnie. Mamy kilka transferów i zdarza się jeden trafiony w postaci Gytkiera.
Krzysztof Stanowski chyba z Weszło napisał, że takim kluczowym momentem była według niego śmierć świętej pamięci pana Andrzeja Czyżniewskiego.
Tak, ale jeszcze po Czyżniewskim też
jeszcze
był dobry czas.
Były, tak,
oj, na przykład
transfery.
Ja zawsze będę bronił kampanii transferowej Mariusza Rumaka, bo każdy piłkarz prowadzony przez Rumaka, i teraz proszę zwrócić uwagę,
tak?
Dokładnie, lepszy czy gorszy, bo się okazało, że niektórzy to nie byli wirtuozi.
Ale nawet do tej pory grają,
ale
że
w Lechu zaskoczyli. Dokładnie, ale tak. Kampania transferowa Mariusza Rumaka, to jest Hamalainen, to jest Arajuri, to jest Gergo Lovrencic. No to Newa dostał w spadku i Rudnewsa, ale nieudane to Keita mi przychodzi.
Ale też się sprawdzili u niego.
Wszyscy, prawie wszyscy się sprawdzili. Ten strasznie wysoka skuteczność transferu. Barry Douglas, o, przecież mówisz, Douglas jedyny, jako go zna.
Kirk
Douglas po chwili przyjeżdża ze Szkocji, lewy obrońca, i okazuje się, że Mistrzostwo Polski zdobywa.
Haniu, ty napisałeś taki tekst, który nazwałbym pewnym manifestem nawet w ostatnim ramach wyborczej, o tym, że tam też jest dużo takich biblijnych nawiązań do mocnego postanowienia poprawy, które ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli się wyznaje winę. Czy te winy, uważasz, w Lechu zostały wyznane? No i może trochę tezę tego twojego artykułu rozszerz, dlatego że tam jest do czego się naprawdę odnosić na przyszłość.
Mi tego naprawdę najbardziej brakuje. Ja wiem, że to odmówienia rzeczy się nie zmieniają, natomiast brakuje mi tego, żeby wreszcie władze Lecha wzięły odpowiedzialność tak wprost na to, co się dzieje, za to, co się dzieje w klubie. I jeżeli, bo to wszystko wygląda na takiej zasadzie, że chowamy się w zaciszu gabinetu, szybko zmienimy trenera, dokonamy jakichś zmian, wygramy 3 mecze, wszyscy zapomną i tak kółko w kółko.
Kiedy Piotr Rutkowski się publicznie wypowiadał tak naprawdę przed tą konferencją? Tak?
Publicznie to wypowiadał się chyba, jak zatrudniał Iwana Dżurdziewicza, i to było ostatni raz. Tak, że będzie szedł ramię w ramię. I to też zostały mocne słowa rzucone jakby w eter, tak? I z których nie został jakby on rozliczony ani przez nikogo, ani sam przez siebie.
Z których
ostatecznie
nawet niewiele wyniknęło.
Tak, bo ja będę szedł w ramię, ja tu wierzę i tak dalej, po czym minęło 5 miesięcy, już nikt w ramię
i wiara się skończyła.
Nie szedł. Natomiast jeśli mówisz o tym moim tekście, to ja tam jeszcze zwróciłam uwagę na taką jedną rzecz, że brakuje mi otwartości tego klubu bardzo. Uważam, że im jest gorzej, tym on bardziej się zamyka na ludzi, na kibiców, na wszystkich wokół. Atmosfera jest, uważam, w stosunku do tego, co była kilka lat wcześniej, taka niefajna. Ten taki chłodny profesjonalizm, korporacjonalizm i tak dalej, to nie jest dobre dla piłki nożnej, dla sportu, dla klubu.
Najmniej w tym jest piłki, tak?
Najmniej, tak. A jednak piłka nożna to jest sprzedawanie emocji. To jest sprzedawanie emocji i tutaj i tak napisałam w tym tekście, że tak mniej więcej od wtedy, kiedy wokół stadionu wyrosły płoty, tak wtedy się zaczęło.
Mówimy też o tych płotach i fizycznych,
tak,
i płotach mentalnych.
Ja jeszcze tylko nawiązałbym do tego, co Hania mówiła odnośnie tej chłodnej relacji wokół klubu. To zresztą widać też po trybunach, bo jakby owszem, ta frekwencja już od dłuższego czasu dołuje, ale to nie jest tylko i wyłącznie efekt słabej gry Lecha. Bo pamiętamy tego Lecha, wy może bardziej te złe czasy Lecha pamiętacie. Ja to bardziej znam ze słyszenia, kiedy na trybuny Lecha mimo wszystko przychodziło tam kilkanaście tysięcy ludzi regularnie, nawet w tych gorszych okresach kilkanaście lat temu.
Bo kluczem jest prawdomówność, wiesz?
No dokładnie,
ludzie
kluczem jest ta relacja
kibic
z klub.
Ile jest tych prawdziwych emocji teraz w Lechu?
Ale tak od jakiegoś czasu to ludzie, kibice Lecha Poznań słyszą to, co chcą usłyszeć. Nieprawdę, tylko tak. Nawałka był takim klasykiem, klasycznym przykładem. My wam tu damy.
Nawijanie makaronu na uszu.
Tak, troszeczkę tak.
Smutne to widzę.
Ludzie coraz bardziej stają się obojętni na to, co się dzieje też wokół klubu.
Bo z jednej strony jest. Ktoś powiedział, to jest najgorsze.
Nienawiść
jest lepsza od obojętności.
Dokładnie. Z jednej strony jest niby to zdenerwowanie, ale z drugiej po chwili, a w sumie po raz kolejny to już.
Znaczy myślę, że to jest trochę uśpione, bo to ludzi interesuje po tym, jaki teraz jest ruch, ile się o tym rozmawia. To też świadczy o tym, jak to ludzi interesuje. Tylko teraz nie ma w tym tych emocji sportowych. Faktycznie to budzi takie niezdrowe emocje. Tu pojawiają się głosy, że niech nawet Lech nie wejdzie do górnej ósemki, może to komuś da coś do myślenia, a może będą dzięki temu emocje w rundzie finałowej, a będą 4 mecze u siebie w rundzie finałowej, a nie 3. I jak już ktoś szuka w negatywnym wyniku pozytywów, no to znaczy, że coś się do góry nogami coś wywróciło.
Bardzo krótko na Żurawiu do Europy z Andrzejem Skowiakiem jeszcze u steru tego Żurawia.
No tak, słyszałem, że Andrzej Skowiak to właśnie jest szykowany na ważną postać w tym klubie. Nie wiem, czy dyrektor sportowy, czy może wiceprezes, ale no powiedzmy, jest to człowiek z nazwiskiem, o którym tak... No właśnie, ale dwuosobowy jest zarząd. Zawsze można poszerzyć albo coś zmienić. Hani redakcyjny kolega Radek Nawrot napisał, że no poleganie na Skowiaku, czyli człowieku, który być może się zna. No zna się na piłce, nie wiemy jak tu z zarządzaniem i z szukaniem na przykład
był
piłkarzy.
Był przeciwny transferowi Krystiana Gietkera jako jedyny ze skautów. Oczywiście raz się pomylić może
tak
każdy
jest.
I to niczym nie świadczy, bo też był autorem ściągnięcia do Lecha jakby Tiby i Amarala, więc no, na pewno jest to facet, który ma pojęcie.
Nie chciał widocznie stwierdzić, że piłkarz z bankrutującego klubu drugiej Bundesligi widocznie niekoniecznie
Norbert,
się tu sprawdzi.
To ja tak tylko jeszcze wspomnę, że ta liga jest tak komiczna, że naprawdę żadne rozstrzygnięcie mnie w niej ostatecznie nie zdziwi.
Słuchajcie, a idzie rewolucja faktycznie? Wierzycie, że to było takie przesilenie, które musi skutkować na tyle radykalnym ruchem, patrząc przynajmniej na te deklaracje, które padły na tej konferencji prasowej? Czy to była kolejna makaronowa nawijanka na uszy?
To znaczy wierzę w zmiany w szatni, poza szatnią nie.
Poza szatnią nie, czyli pion zarządzania, sposób zarządzania.
Filozofia całej budowy klubu i tak dalej się nie zmieni, moim zdaniem.
No ja też nie wiem, kto właściwie za to miałby odpowiadać, bo może tutaj te ruchy z nowymi ludźmi zmienią troszeczkę patrzenie na ten klub przez tych, którzy klubem zarządzają, ale za dużo już się naoglądaliśmy takich momentów słabych, za dużo już rozczarowań było związanymi właśnie z jakimiś obietnicami, teraz będzie lepiej, właściwie zmiana koncepcji z każdym trenerem, właściwie żaden trener...
Ale czy tak samo nie jest w Legii Warszawa?
Tak, tylko widać, są bogatsi i sprowadzają na chybił trafił piłkarzy lepszych i gdzieś tam ten gen zwycięski jest lepszy, no i okazują się lepsi, ale kto wie, czy też już na nich nie przychodzi w tym momencie czas, bo
już rok i dwa lata temu prawie przyszedł, no ale
przyszedł i też
jeszcze
chyba się
Legia się wybroniła wtedy.
Tak, i tak kto wie, czy ta Legia się nie doigra, ale no, nie chcę tu też porównywać, żeby tutaj nie wyszło z tego, że tu jakieś poznańskie kompleksy,
ale... Trudno nie porównywać, jeżeli w tym samym momencie dwa topowe polskie kluby z Elką na czele tracą trenerów, którzy mieli być trenerami na lata i którzy mieli budować potęgę tych klubów.
Ciekawe, a nie wytrwali dwa lata.
No właśnie, jeszcze ty, Norbercie, mógłbyś coś powiedzieć pewnie o Jagiellonii Białystok, która jest ci dosyć bliska. Tam póki co prezes trwał od lat i zdaje się na piłce, bo to chyba były piłkarz, jeśli dobrze pamiętam.
Cezary Kulesza? Nie, wręcz przeciwnie. On z piłką pod kątem takiej gry nie miał zbyt wiele wspólnego. Dopiero wszedł do niej tak bardziej pod strony zarządcy.
To jest tych Kuleszów.
Może to jest właśnie kierunek rozwoju.
Może
ktoś, kto rządzi klubem,
zobaczymy, jaką
musi być byłym piłkarzem.
Cierpliwość będzie miał do Ireneusza Mavrota, bo tam też wbrew pozorom wcale nie jest tak chłodno pod jego posadą.
Zawalili ostatnie okno transferowe, bo wszystkich sprzedali.
Proszę Państwa,
i nie
a to polska piłka właśnie. Dziękuję bardzo. Dziś rozmawialiśmy w gronie Hania Urbaniak, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję bardzo.
Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję bardzo. Proszę
pozwolić, że Ciebie na końcu nasz redakcyjny kolega dział sportu Radia Poznań.
Grzegorz, do usłyszenia mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia już za chwileczkę zapewne.
Gorąca czołówka.